Dzień dobry, witam w programie Polskie Tango, a moim i Państwa gościem dzisiaj profesor, rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
W ostatnim czasie ukazał się artykuł mówiący o tym, że film Zielona Granica, dziennikarze trochę przesadzają sytuacją związaną z granicą polsko-białoruską. Pan jako rzecznik praw obywatelskich był tam również na kontroli. Co pan wtedy wówczas zobaczył?
Byłem tam kilkukrotnie, zwłaszcza na przełomie roku 2021-2022 i zobaczyłem ludzi zagubionych, ludzi poszukujących wsparcia, ludzi oczekujących pomocy humanitarnej i ludzi, którzy zostali zmanipulowani przez reżim białoruski i ludzi, którym należało pomóc. W związku z tym działalność mojego biura była ukierunkowana na to, że oczywiście obowiązkiem państwa, obowiązkiem funkcjonariuszy państwa jest ochrona granic przed zjawiskiem, które nazywa się wojną hybrydową. Jest to moim zdaniem właściwe określenie, ale z drugiej strony każda osoba, każdy człowiek, który znajdzie się na terytorium Polski, wymaga ochrony, korzysta z wolności i praw wskazanych w polskiej konstytucji, wskazanych w aktach międzynarodowych i unijnych, które obowiązują w naszym kraju.
A czy do Państwa biura często zostały zgłaszane na przykład wątpliwości dotyczące postępowania przez polskie służby mundurowe?
Tak, prowadziliśmy wiele postępowań dotyczących rozstrzygnięć czy czynności podejmowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Czego one najczęściej dotyczyły?
I podejmujemy każde z tych postępowań. Naszym celem jest przede wszystkim dopilnowanie tego, aby osoba, która zamierza złożyć wniosek o udzielenie statusu uchodźcy bądź lub ochronę międzynarodową, taki wniosek mogła skutecznie złożyć, aby nie została zawrócona na granicę, jeśli poszukuje ochrony międzynarodowej. Naszym celem, moim celem jest przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji, w której przepisy prawa umożliwiające w zasadzie bez potrzeby zbadania okoliczności konkretnej sprawy i sytuacji danego człowieka, zawrócenie człowieka do granicy. Moim zdaniem przepisy prawa, które zostały wprowadzone w 2021 roku, nie spełniają standardów konstytucyjnych, europejskich, międzynarodowych, które Polska zobowiązała się na siebie przyjąć, wstępując do Unii Europejskiej, do Rady Europy.
Czyli pushbacki, które teraz są w polskim prawie, zostały rzekomo zalegalizowane, ale pan jako rzecznik uważa, że są one niezgodne z konstytucją oraz prawem europejskim.
To nie jest tak, że rzekomo zalegalizowane, ponieważ są przepisy prawa, które przewidują pushbacki. Jest przepis tak zwanego rozporządzenia granicznego i przepis ustawy nowelizującej. I to są regulacje wprowadzone w 2021 roku. I to nie jest tylko moje zdanie, to jest zdanie również sądów administracyjnych, ponieważ już kilkukrotnie sądy administracyjne wypowiadały się w tej sprawie, twierdząc, że pushbacki w kształcie, w jaki jest w tej chwili przewidziane polskim prawem, są niekonstytucyjne i naruszają międzynarodowe i unijne standardy. Ten stan prawny wymaga zmiany.
Praktyką jest zawracanie osób po ich wcześniejszym pobycie w szpitalu. Czy znane są panu również przypadki zawracania na przykład rodzin z małymi dziećmi?
Takie przypadki miały miejsce uważam, że nie ma w demokratycznym państwie prawa, w którym godność człowieka jest centralnym punktem odniesienia, a powinna być centralnym punktem odniesienia działań wszystkich organów władzy publicznej, stosowanie tego typu procedury wobec osób, które wymagają opieki, które wymagają wsparcia, wymagają udzielenia pomocy humanitarnej. Ja muszę przyznać, że podczas moich spotkań z uchodźcami, podczas moich wizytacji w tych obszarach granicznych, ja sam osobiście rozmawiałem z rodzinami, również z rodzinami z dziećmi, z osobami z niepełnosprawnościami, które potwierdzały, że były wywożone na granicę, zawracane na granicę.
Czyli wynika z tego, że państwo może mieć obowiązek bronienia granic przed osobami próbującymi przekroczyć je siłą, ale my jako naród powinniśmy opiekować się tymi, którzy już ją przekroczyli i oferować im pomoc.
Jeżeli człowiek znajduje się pod jurysdykcją państwa polskiego, a więc na terytorium Polski, to wówczas ten człowiek jest objęty przepisami, które w Polsce obowiązują, konstytucji i prawa unijnego, prawa międzynarodowego. Te przepisy mówią, że nie wolno człowieka zawrócić na granicę, czy zawrócić do kraju, w którym grozi mu niebezpieczeństwo, w którym grozi mu nieludzkie traktowanie, w którym grożą mu tortury. Należy ustalić sytuację takiego człowieka. Można, oczywiście jest wiele różnych opcji, które ma władza do dyspozycji. Można udzielić ochrony międzynarodowej, udzielić statusu uchodźcy. Można tego też nie zrobić, ale wtedy istnieją procedury deportacyjne, które przewidują stosowne przepisy. Natomiast należy przyjrzeć się sytuacji każdego człowieka, który znajduje się na terytorium Polski i tego właśnie brakuje w polskich przepisach.
W jaki sposób w takim razie te przepisy można by było skonstruować tak, aby było uwzględniane właśnie to indywidualne podejście do człowieka?
Jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące pushbacków. W szczególności jest taki znany wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka NDNT przeciwko Hiszpanii, gdzie wskazano, w jakich wyjątkowych okolicznościach pushback może być dopuszczalny. I uważam, że rolą ustawodawcy polskiego jest takie uregulowanie przepisów, aby te warunki brzegowe, które wynikają z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, one wiązały również polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podstawowym warunkiem, o którym mówiłem już, jest zakaz wydalenia człowieka do kraju, w którym istnieje przypuszczenie, prawdopodobieństwo, że mogłyby mu grozić tortury lub nieludzkie traktowanie. W takiej sytuacji człowieka nie można zawrócić do innego kraju.
Polska jednak takich pushbacków dokonywała i cudzoziemcy, którzy na przykład byli kilkukrotnie zawracani do linii granicy, wnieśli teraz skargi też przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czy sądzi pan, że te skargi mogą okazać się skuteczne i mogą oni wygrać przeciwko Polsce?
Ja również w kilku z tych spraw zgłosiłem udział, przedstawiłem opinię, bo Rzecznikowi Praw Obywatelskich przysługuje taka możliwość. Ja uważam, znając orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ja uważam, że z dużą dozą prawdopodobieństwa Trybunał uzna, że Polska naruszyła konwencję. Europejską Konwencję Praw Człowieka.
I taka decyzja na przykład może nawet wyprzedzić działania naszego ewentualnego rządu.
No to wszystko zależy od Trybunału. Są sprawy, w których Europejski Trybunał Praw Człowieka działa szybko, są takie sprawy, na które trzeba poczekać czasami nawet kilka lat. No, trudno to w tej chwili przewidzieć.
A pan jako rzecznik kontrolował również ośrodki detencyjne. Jak wygląda obecnie z pana informacji sytuacja dotycząca osób znajdujących się tam, które przekroczyły granicę?
Moi współpracownicy swego czasu odbyli wiele takich wizytacji. Przedstawiliśmy raport dotyczący tego, jak wygląda sytuacja w ośrodkach detencyjnych. Ona wygląda bardzo różnie, bo są takie ośrodki, które nie budzą wątpliwości. Natomiast są ośrodki, których funkcjonowanie wymaga zmiany. No, też po naszych wystąpieniach były przeprowadzane takie zmiany. Mam na myśli na przykład ośrodek w Wędrzynie, który wzbudził bardzo istotne, krytyczne uwagi moich współpracowników, w szczególności Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to tu również powinny nastąpić zmiany prawne, ponieważ są pewne wytyczne wskazania, w jakich warunkach powinni cudzoziemcy przebywać w takich ośrodkach.
Obecna ustawa, obecne prawodawstwo przewiduje jedynie tutaj 2 metry kwadratowe na osobę.
Dokładnie o tym chciałem powiedzieć, to jest mniej niż w więzieniach. I to jest, myślę, symboliczne stwierdzenie i my możemy tu postawić kropkę, ponieważ nie może być tak, że w ośrodek dla cudzoziemców, gdzie siedzą ludzie objęci domniemaniem niewinności, proszę pamiętać, tam nie siedzą, nie są osadzeni w tych ośrodkach przestępcy czy ludzie podejrzani o popełnienie przestępstw. Tam są osoby, które z jakichś powodów znalazły się na terytorium Polski, oczekują na ustalenie swojego statusu. To nie są ludzie, którym zarzucamy popełnienie przestępstw, a warunki pobytu tam są gorsze niż w zakładach karnych. No to jest sytuacja niedopuszczalna.
Właśnie, to nie są ludzie, którym zarzucamy przestępstwo, ale jednak przebywają czasami w takich zakładach detencyjnych bardzo długo. Ile obecnie legalnie można w takim ośrodku przebywać?
No to wszystko zależy od decyzji sądu. No ja tu też muszę dodać, że no, my dostrzegamy również czasami niestety pewien automatyzm po stronie sądów. Sądy zbyt mało refleksji i zbyt mało wrażliwości wykazują, oceniając sytuację poszczególnych ludzi i zbyt pochopnie w konsekwencji wyrażają zgodę na umieszczenie w ośrodkach detencyjnych, czasami nawet nie rozważając tego, czy dany człowiek, czy grupa ludzi nie może być na czas procesu poddana pewnym środkom o charakterze wolnościowym. Ja również swojego czasu wystąpiłem do sądów, do prezesów sądów, które w swojej właściwości mają ośrodki spraw uchodźców, żeby jednak przyglądać się temu, bo to jest pozbawienie człowieka wolności, prawda? To jest umieszczenie w ośrodku strzeżonym jest pozbawieniem człowieka wolności, a więc powinno następować wyłącznie wtedy, gdy nie ma innej możliwości zachowania, dochowania procedur i nie istnieje możliwość realizacji celu procedury, na przykład uchodźczej, czy procedury w sprawie zobowiązania do powrotu, to są rozmaite procedury, nie ma możliwości zrealizowania celów tych postępowań bez pozbawienia człowieka wolności. Niestety uważam, że sądy to robią zbyt pochopnie, podobnie zresztą jak w przypadku tymczasowych aresztowań. To jest też jeden z wątków działalności mojego biura. No, muszę powiedzieć, że zaapelować też z tego miejsca do wszystkich sędziów, bo uważam, że zbyt pochopnie ludzie są pozbawieni wolności. Również odnosi się to do uchodźców.
W pewnym sensie nie powinni oni nawet zostawać osadzani w ośrodkach detencyjnych, tylko na przykład powinni móc funkcjonować w jakiś ograniczony sposób w społeczeństwie, czekając na decyzję?
Każdy przypadek wymaga indywidualnego przyjrzenia się. Nie można przyjmować domniemania, założenia, czy punktu wyjścia, że wniosek o umieszczenie w ośrodku detencyjnym jest uzasadniony i należy go zastosować. Należy przyjąć całkowicie odwrotną optykę przygania tego typu spraw, czyli jako pierwsze należy analizować środki wolnościowe i dopiero wówczas, jeżeli z jakichś naprawdę bardzo ważnych przyczyn okaże się, że istnieje konieczność umieszczenia w ośrodku strzeżonym, to dopiero wówczas należy ośrodki strzeżone orzekać o umieszczeniu w ośrodkach strzeżonych. Niestety ja mam wrażenie, że czasami w wielu przypadkach takiej refleksji brakuje.
Załóżmy, że kryzys dalej będzie trwał na granicy polsko-białoruskiej. Co możemy przede wszystkim najwięcej zrobić w tym aspekcie? Jeżeli ten kryzys nadal będzie trwał, zdelegalizujemy całkowicie pushbacki. Ośrodki detencyjne będą mniej używane, będą też w nich lepsze warunki. Czy jest coś, co jeszcze ewentualnie moglibyśmy w takiej sytuacji poprawić?
No, gdy chodzi o rozwiązanie kryzysu, no to są pewne zagadnienia z obszaru polityki zagranicznej czy polityki w obszarze obronności państwa. Tutaj ja nie mam jako rzecznik kompetencji, żeby się wypowiadać w tej kwestii. To nie jest tak, że pushbacki jako takie należy całkowicie, czy jest konieczne całkowite ich zdelegalizowanie. Jak już wspominałem, standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w wyjątkowych sytuacjach umożliwia zastosowanie tego środka, ale należy dostosować do tego orzecznictwa. W tej chwili swoboda po stronie Straży Granicznej stosowania tego środka jest zbyt szeroka. W tej chwili jest możliwe w zasadzie arbitralne stosowanie tego typu rozwiązań. Brak możliwości odwołania, brak drogi sądowej. Jest to wyzwanie stojące przede wszystkim politykami. Ja z punktu obserwacji Rzecznika Praw Obywatelskich mogę mówić tak. Są w tej chwili przepisy, są standardy międzynarodowe, są standardy europejskie, które należy stosować. To, czy te standardy są wystarczające, to, czy należy je zmienić, czy jednak Europa nie powinna nieco zmodyfikować swoich zasad prawa azylowego, aby dostosować je do takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, to jest sprawa, która leży w gestii polityków. Natomiast ja, moim zadaniem, obowiązkiem jest wskazywanie, że dochodzi do naruszeń wolności i praw człowieka i do takich naruszeń dochodzi, w związku z czym potrzebna jest zmiana prawa i zmiana praktyki jego stosowania.
A w kwestii uzdrowienia polskiego systemu sprawiedliwości, czy potrzebna jest pana zdaniem ustawa o KRS przywracająca niezależność tego organu od władzy politycznej?
Powiem więcej, taka ustawa jest niezbędna i jest konieczna, ponieważ wszyscy obserwujemy i to już dla nikogo nie pozostaje złudzeniem, że Polska znajduje się w stanie kryzysu, głębokiego kryzysu władzy sądowniczej. I źródłem tego kryzysu jest nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, jaka miała miejsce pod koniec 2017 roku. Krajowa Rada Sądownictwa jest organem, który ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. A więc organ, który ma wykonywać takie zadanie, sam musi być wystarczająco niezależny od władzy ustawodawczej i od władzy wykonawczej. W tej chwili tak nie jest. Sędziowie, którzy są wybierani do Krajowej Rady Sądownictwa większością głosów w Sejmie, to nie są reprezentanci władzy sądowniczej. Mandat tych sędziów pochodzi od władzy politycznej, od większości parlamentarnej. I mamy taką sytuację, że większość, zasadnicza, znakomita większość członków Krajowej Rady Sądownictwa to są osoby, które w tej chwili, mam na myśli status prawny tych osób, nie chodzi mi o konkretne, o konkretnych ludzi, tylko status prawny. To są osoby, które legitymację swoją zawdzięczają decyzji politycznej. Tak nie powinno być. To jest źródło, już mamy naprawdę bardzo wiele wyroków w tej chwili. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego statusu polskich sędziów. I praźródłem tych problemów są zasady wyboru członków do składu Krajowej Rady Sądownictwa. To nie przywrócimy, nie zakończymy tego kryzysu bez tej fundamentalnej zmiany.
A czy zastrzeżenia do KRS-u przekreślają również status sędziowski?
To jest sprawa na długą dyskusję. Mogę powiedzieć, no, mieszcząc się w ramach takiego krótkiego wywiadu, że nie. Znaczy, moim zdaniem wadliwość powołania sędziowskiego, która no, niewątpliwie jest, ponieważ no, skład Krajowej Rady Sądownictwa jest składem nie gwarantującym niezależności i niezawisłości, w związku z czym no, to się też przekłada na prawidłowość całej procedury konkursowej. Ale silnie chciałem podkreślić, żaden organ międzynarodowy, żaden międzynarodowy trybunał nie stwierdził, że osoby powołane przez prezydenta od 2018 roku nie są sędziami. To są osoby, które są sędziami, przysługuje im, czy pozostają w stosunku służbowym sędziowskim. I teraz rolą parlamentu jest no, doprowadzenie, uzdrowienie, można powiedzieć, w pewnym sensie tego statusu służbowego, ale w żadnym razie nie powinno się to opierać na założeniu, iż te osoby sędziami nie są, ponieważ taki skutek prawny nie nastąpił, nie został również, co jeszcze raz chciałem podkreślić, w ten sposób żaden trybunał nie orzekł, wręcz przeciwnie, trybunały europejskie zawsze mówiły o sędziach, że mamy do czynienia z sędziami wybranymi w nieprawidłowym trybie, sędziami, co do których są mandatu pewne zastrzeżenia, ale to są sędziowie. Również bardzo, bardzo ważny wyrok zapadł w ubiegłym tygodniu, o ile nie najważniejszy, gdy chodzi o kryzys władzy sądowniczej, wyrok w sprawie Lecha Wałęsy przeciwko Polsce, w którym Trybunał Praw Człowieka w wyroku tak zwanym pilotażowym odniósł się, to jest pierwszy wyrok pilotażowy, czyli wskazujący systemowy problem.
Ten wyrok, pana zdaniem, tak, pokazuje nam jasny kierunek.
Ten wyrok pokazuje kierunek, tak. Za tym wyrokiem jeszcze, zakładam, pójdą rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy, ale ten wyrok pokazuje, rzeczywiście zbiera te wszystkie zastrzeżenia i on pokazuje, co nie działa i jakie zmiany należy wprowadzić, ale ten wyrok nie przekreśla statusu sędziowskiego. Mówi, to są sędziowie, ich status musi być uregulowany. Należy uzdrowić status tych sędziów tak, aby ich orzeczenia nie budziły zastrzeżeń takich, jak budzą w tej chwili. Natomiast powinno się to odbyć w takich warunkach i przy zachowaniu takich wymagań, jakie się odnoszą do sędziów. To nie będzie łatwe, natomiast no, wymaga to moim zdaniem pilnej interwencji ustawodawcy. To jest zmiana, którą której się nie da przeprowadzić inaczej niż ustawą parlamentarną.
Zwycięska koalicja planuje uchwały również. Uchwałę anulującą powołania sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. Czy popierałby pan taki pomysł?
Żeby odnieść się do konkretnej uchwały, to musiałbym znać projekt. Ja takiego projektu nie znam. Mogę powiedzieć tak. Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym dla prawnika od strony prawnej jest nieco inna. Ponieważ Po pierwsze, inna jest rola prezydenta w ustaleniu składu Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie zajmuje się powoływaniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wniosek Sejmu, lecz sędziego wybiera Sejm. Przed prezydentem sędzia składa ślubowanie. To jest z punktu widzenia prawnego, to nie jest prerogatywa, to nie jest czynność urzędowa prezydenta, odebranie ślubowania. Więc to jest pierwsza różnica. Druga różnica jest taka, że są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z lat 2015-2016, które jasno wskazują, że wybór trzech sędziów do tego organu, dokonany na początku grudnia 2015, był przeprowadzony z naruszeniem konstytucji. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenia, które jednoznacznie wskazują na to, że podstawa prawna wyboru trzech sędziów do Trybunału pod koniec 2015 roku była niezgodna z konstytucją. I w mojej ocenie te wyroki tworzą podstawę prawną do tego, aby sytuację w Trybunale Konstytucyjnym regulować. To Sejm swoimi uchwałami doprowadził do tego problemu i ja nie wykluczam, że Sejm mógłby swoimi uchwałami ten problem rozwiązać, ponieważ konstytucja daje każdemu organowi władzy publicznej prawo do tego, żeby uzdrowić sytuację wywołaną niekonstytucyjnym prawem. Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym jest wywołana niekonstytucyjnym prawem, stworzeniem podstaw prawnych do wyboru trzech nadmiarowych sędziów. Wiem, że to trochę skomplikowane, ale uproszczę to w taki sposób, że tak jak ktoś, kto ma wyrok na podstawie przepisu, który się okazał niekonstytucyjny, może żądać uchylenia tego wyroku, taką zbliżoną konstrukcję ja nie wykluczam, że można zastosować w tym przypadku. Jeżeli okazało się, że działanie Sejmu było oparte na niekonstytucyjnym przepisie, to tenże sam Sejm może tę sytuację naprawić. Ja nie przekreślam tego, nie wykluczam, że może to nastąpić uchwałą Sejmu, ale no, aby móc wiążąco się wypowiedzieć na ten temat, ja musiałbym poznać treść takiej uchwały i jej podstawę prawną, ale nie wykluczam tego.
A jak pan jako prawnik ocenia sytuację związaną z końcem kadencji prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej? Czy faktycznie ona się już zakończyła?
Przede wszystkim musimy wrócić do roku 2016, kiedy dochodziło do powołania pani prezes Julii Przyłębskiej, ponieważ no, tam pojawiły się istotne, moim zdaniem w znacznej mierze uzasadnione zastrzeżenia dotyczące tej procedury, ponieważ zgodnie z konstytucją prezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. Nie było uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału wówczas. To jest sytuacja, która no, już jako pierwsza spowodowała pewne wątpliwości. Ale jeżeli byśmy przyjęli, że do tego powołania no, skutecznie doszło, no bo myślę, że no, niezależnie od tych wątpliwości takie założenie powinniśmy przyjąć. Ja uważam, że przepisy prawa, które tu wchodzą w grę, należy interpretować w taki sposób, że osoba wybrana na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego w tym czasie, w którym ten wybór miał miejsce, ona była wybrana w stanie prawnym, który przewidywał kadencję do końca kadencji sędziowskiej. Ja mam takie zdanie, bo ja w taki sposób interpretuję przepisy przejściowe, bo w tym czasie dochodziło do zmian ustaw w Trybunale Konstytucyjnym i stąd ten problem, tak, czy dylemat, tak, czy kadencja pani prezes Przyłębskiej kończy się z dniem, w którym ona skończy swoją kadencję sędziowską, i takie jest moje zdanie, czy też po upływie 6 lat od powołania. I takie jest też zdanie części prawników. Ja uważam, że wątpliwości tego typu należy interpretować na korzyść zasady kadencyjności, prawda? Czyli nie można uznać, że już po dokonaniu powołania na stanowisko prezesa dochodzi do skrócenia kadencji, tak? Jest to zawikłany, skomplikowany problem prawny również dla konstytucjonalistów. No powiem krótko, moje zdanie jest takie, że kadencja prezesa Trybunału wybranego, powołanego w dniu, w którym nie było w systemie prawnym przepisu określającego termin, czas, to jest kadencja do momentu, gdy ten sędzia jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a taka sytuacja miała miejsce w przypadku pani prezes Przyłębskiej.
Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był dzisiaj Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Marcin Wiącek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Państwo oglądali, słuchali audycję Polskie Tango. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.